o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w naszych poradach zdrowotnych. Drodzy słuchacze, w dzisiejszym programie i również w kolejnych miesiącach będziemy rozmawiać o schorzeniach psychiatrycznych. Nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, w tym również depresja poporodowa, schizofrenia, choroba afektywna. Naszym gościem jest więc lekarz-psychiatra. Przedstawiam Państwu panią doktor Anastazję Siwak-Kwiasowską. Witam pani doktor.
Witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
Zacznę od takiego pytania. Wiadomo, że jeszcze do niedawna wizyta u lekarza-psychiatry, czy w ogóle leczenie psychiatryczne było takim tematem tabu, troszkę wstydliwym. Obecnie czasy się zmieniają, świat się zmienia, tych zagrożeń, trudnych zagrożeń w stosunku do ludzi jest tych bodźców coraz więcej, coraz właśnie trudniejszych i ludzka psychika coraz bardziej sobie z tymi wszystkimi problemami nie radzi. Ludzie szukają pomocy. Jest pytanie, u kogo tej pomocy szukają? Czy to psycholog, czy psychiatra, czy psychoterapeuta? Nie zawsze wiadomo, kto w jakim momencie może pomóc? Jak to rozpoznać? Jak sobie mają ludzie z tym poradzić? Ja zdaję sobie sprawę, że na to pytanie może nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale proszę się ustosunkować do tego.
Jak najbardziej. Zatem patrząc jakby na spektrum chorób psychicznych i zaburzeń, możemy mówić o tym, że właściwie najszybciej możemy pomyśleć o lekarzu, czyli o psychiatrze. Tak, kierujemy się tak naprawdę najpierw do lekarza rodzinnego i tutaj gdzieś pierwsze informacje o tym, żeby jednak wybrać do psychiatry.
Właśnie, to od razu może wejdę w słowo i mam pytanie, czy potrzebne jest skierowanie do poradni zdrowia psychicznego do lekarza psychiatry?
Do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie, natomiast do samej poradni zdrowia psychicznego, czyli na przykład do psychologa już tak.
Aha.
Takie skierowanie może wydać zarówno lekarz rodzinny, czyli bezpośrednio przy pierwszej wizycie, jak i lekarz psychiatra wtedy, kiedy już kontaktujemy się z psychiatrą.
Rozumiem, to tak przepraszam, że przerwałam. Bardzo proszę kontynuować.
Patrząc na jakby trzy osoby, czyli psychiatrę, psychoterapeutę czy psychologa. Dosyć często pacjenci, czy w ogóle każdy z nas myli psychiatrę z psychologiem, psychoterapeutą, to gdzieś tam wydaje się jedna i ta sama osoba. Rzadko kiedy zdarza się, żeby tak było. Natomiast no, pokrótce mówiąc, psychiatra jest osoba, która jest lekarzem, która kończy specjalizację psychiatryczną i dzięki temu może leczyć, głównie mówimy tu o leczeniu farmakologicznym. Mamy tutaj też elementy psychoterapii. Jako psychiatra możemy stosować interwencje w sytuacjach kryzysowych, no i oczywiście wsparcie. Natomiast psycholog jest osobą, która również kończy studia, natomiast są to studia magisterskie. Nie każdy psycholog będzie psychologiem, który jakby opiekuje się pacjentem, bo mamy psychologię kliniczną, czyli ta, która jest związana z leczeniem, ale też psychologię zarządzania, psychologia sportu, więc tutaj już również specjalizacja ukierunkowuje na to, co będziemy robić dalej. Psychoterapeuta natomiast może zarówno skończyć wydział lekarski, może skończyć psychologię, jak i może skończyć socjologię czy fizjologię, ale nazywanie tej osoby psychoterapeutą jest to, że kończy studia podyplomowe, które uprawniają go do psychoterapii.
Proszę powiedzieć, jak prowadzi pani pacjentów, czy współpracuje pani z jakimiś psychoterapeutami, czy mogą ci pacjenci liczyć, że jeśli jest potrzeba takiej terapii, że pani no, skieruje kogoś gdzieś, żeby wiedzieli, gdzie się udać, bo często ludzie są w takiej sytuacji troszkę bezradni.
Oczywiście, jak najbardziej. Tak naprawdę to my tworzymy zespół, tak? Czyli psychiatra bardzo często współpracuje z psychologiem, bądź psychoterapeutą, bądź wszyscy we trójkę. Całość leczenia właśnie polega na tym, że nie jesteśmy jednostkami, tylko współpracujemy z pacjentem na zasadzie wymiany informacji, na zasadzie pomocy jemu. Dlatego w momencie, kiedy ktoś przychodzi do psychiatry, widzimy problem, który jest do rozwiązania również podczas psychoterapii, wówczas kierujemy pacjenta na psychoterapię i jest to równoczesne, czyli zarówno farmakoterapia, a więc leczenie u psychiatry, jak i psychoterapia.
A czy zdarza się tak w praktyce, że ktoś pierwsze kroki kieruje właśnie do lekarza psychiatry i lekarz psychiatra jednak decyduje, że nie potrzeba, że tak powiem, wchodzić w terapię farmakologiczną, farmakologiczną i kieruje tylko na psychoterapię?
Tak, takie sytuacje również mają miejsce. Jednak najczęściej to, co kieruje pacjentów, to jest albo taki nasilony niepokój, albo jakieś dodatkowe zaburzenia snu, które gdzieś tam farmakologicznie poprawiamy. Natomiast wtedy one, jakby farmakoterapia, czyli leczenie psychiatryczne jest dodatkiem, a psychoterapia jest tą podstawową.
Właśnie dlatego pytam, bo pacjenci nieraz może dlatego się obawiają też wizyty u psychiatry, że obawiają się, że będą już musieli brać leki. To często ich hamuje przed właśnie wizytą u psychiatry, a nie jest to równoznaczne, że...
Nie jest to równoznaczne z tym, że musimy brać leki, tak. Bądź że musimy brać
Pani
te leki do końca życia.
Pani jako lekarz o tym decyduje.
Tak jest, tak. Oczywiście. Razem z pacjentem, decydując tak, o to, jak leczenie
tak.
powinno być.
A może być tak, i czy bywa tak w praktyce, że pani jako lekarz decyduje się na leczenie farmakologiczne, a pacjent odmawia?
Bywa. Dlatego gdzieś tam najpierw należałoby wytłumaczyć pacjentowi, z jakiego powodu, jakie mają działanie leki, żeby gdzieś nie było od razu odrzucenia tej informacji, że leki to jest coś złego, bo no, leki nie są niczym złym. One są po to, żeby gdzieś poprawiać nam to funkcjonowanie i poprawiać te wszystkie aspekty negatywne, z którymi się zgłaszamy. Natomiast, no tak jak mówię, jest to współpraca. Tutaj jest to tak, że nie tylko my narzucamy, ale współpracujemy z pacjentem, więc może być sytuacja, że jednak próbujemy nie podawać leków, próbujemy najpierw psychoterapią i w zależności od tego, jak to wychodzi, jak pacjent się czuje, dalej kontynuujemy leczenie.
A czy jest też coś takiego, czyli pacjent przychodzi do lekarza, podpisuje pisemną zgodę na leczenie psychiatryczne, czy samo przyjście do lekarza jest już wyrażeniem woli leczenia psychiatrycznego?
Wyrażeniem woli leczenia oczywiście jest sytuacja, kiedy sam decyduje się na to, że przyjdę. Tak, to jest bez względu na to, czy idziemy do chirurga, do lekarza rodzinnego, czy do kardiologa. Tam nie podpisujemy tego, że my chcemy się leczyć, bo w każdej chwili mamy możliwość przerwania tego leczenia, jeśli ono nam nie odpowiada, bądź nie jest efektywne.
Ale oczywiście, jeśli na przykład pani kieruje pacjenta do szpitala, na oddział psychiatryczny, to już musi być tam wyrażona zgoda pisemna?
Wyrażamy zgodę pisemną, tak. W momencie przyjęcia do szpitala, też do każdego oddziału, czyli tak samo, czy to będzie kardiologia, czy to będzie chirurgia, czy to będzie oddział psychiatryczny, wtedy pacjent wyraża zgodę poprzez swój podpis.
Bardzo dziękuję za te odpowiedzi na takie zasadnicze pytanie, żeby pacjenci jakby no wiedzieli, jak w tym systemie jakby się poruszać. Pani doktor, przejdziemy już do wspomnianych też przeze mnie we wstępie schorzeń. I tak zaczniemy, co? Nerwica. Jak zdefiniować nerwicę? Co to jest?
Nerwica. Właściwie obecnie określamy to jako zaburzenia lękowe według naszej klasyfikacji chorobowej. Są to różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Mogą to być zarówno zaburzenia w postaci fobii, jak i w postaci uogólnionego lęku, bądź lęków napadowych. To są różne rodzaje.
I jakie to są lęki? Najbardziej takie fobie, najbardziej wspólnite, jak się pani spotyka wśród pacjentów?
Jeśli mówimy o zaburzeniach w postaci fobii, to najczęściej właściwie to, co najczęściej spotykamy, nawet nie u pacjentów, bo często osoby tego nie leczą, to jest taki typowy paniczny strach. Czy to będzie strach przed chociażby piorunami, przed burzami, przed robakami. To są takie najczęstsze sytuacje, które spotykamy w życiu codziennym. Natomiast charakterystyczne jest to, że możemy tego unikać, tego czynnika, tak? Czyli możemy unikać czynnika, który wywołuje nam tę fobię, albo możemy nie jeździć w miejsca, gdzie ewentualnie na przykład nie będzie wysoko w związku z lękiem wysokości, albo możemy unikać miejsc, gdzie w danym momencie jest burza. Natomiast jeżeli są to czynniki takie, które występują bardzo często, wtedy wówczas skupiamy się na tym, by jednak wdrożyć to leczenie i tutaj akurat podstawowym leczeniem jest psychoterapia.
A farmakologii wtedy niekoniecznie.
Nie musi jej być.
Nie musi.
Może być w zależności od nasilenia lęku oczywiście. Jeśli to jest lęk taki bardzo, bardzo duży i pacjent nie radzi sobie z przejściem jakby przez kolejne etapy psychoterapii, to możemy wówczas zmniejszyć ten niepokój, ten lęk właściwie przez farmakoterapię.
No dobrze, przejdźmy przez następne rodzaje tych lęków. Wspomniała pani zaburzenia lękowe z napadami lęku. Jak taki napad lęku wygląda dla pacjenta?
Zaburzenia lękowe z napadami lęku są to sytuacje, kiedy najczęściej w ciągu 15-20 minut odczuwamy niepokój i on jest coraz bardziej nasilony, narastający, do tego, że właściwie często pacjenci mówią o tym, że właściwie bali się o własne życie, nie wiedzieli, co mają zrobić, dlatego, że taki napad lęku charakteryzuje się swoją nawrotowością, czyli tym, że może pojawić się 5-minutowy, a po 2-3 godzinach może pojawić się 20-minutowy. Może być sytuacja taka, że pojawi się jednego dnia, później przez miesiąc nic się nie wydarzy, po czym znowu będzie z dnia na dzień kolejny napad lęku. Mało tego, charakterystyczne jest to, że jest to niepokój, lęk związany z objawami takimi somatycznymi, jakby czyli z ciała. Odczuwamy a to drętwienie rąk, a to zawroty głowy, a to, powiem, miękkie nogi, tak? Czyli stajemy się coraz bardziej, jakby pacjent mówi, że jest taki wiotki, nie wie, co ma ze sobą zrobić. Ma odczucie duszności, takie wręcz, że właściwie mówi, że brak mu tchu, że nie jest w stanie oddychać. No i w tych sytuacjach zaczynamy się bać, po prostu bać o własne zdrowie, o własne życie.
No tak, ale zanim taki pacjent w ogóle trafi do lekarza, psychiatry, to jak doraźnie w tym momencie sobie taki pacjent ma z tym poradzić?
W tej sytuacji, jeżeli jest coś takiego, to po pierwsze, to w ogóle myślę, że należałoby się udać do lekarza rodzinnego, jeżeli już pojawi nam się pierwszy taki niepokój, choćby dlatego, żeby w ogóle zdiagnozować, z czego to wynika. Dlatego, że duszność może być związana zarówno z problemami zdrowotnymi, faktycznie oddechowymi, czy ewentualnie krążeniowymi, tak? Natomiast to jest pierwsze, żeby pamiętać też o tym, że nie każdą duszność od razu musimy łączyć z tym, że będzie to psychiatra, że trzeba brać leki, tylko najpierw jest potrzebna diagnostyka. Natomiast jeśli chodzi o sam napad takiego niepokoju, kiedy widzimy, że jest kolejny i kolejny, jakoś musimy sobie radzić, tak? I co w tym momencie? Tutaj nie ma jeszcze wizyty, tutaj leki jakieś nie działają, a jednak jest potrzebna interwencja. Wtedy staramy się jak najmniej koncentrować na tym niepokoju, skupić się na czymś przyjemnym. Jeśli się da oczywiście, to można spróbować posłuchać muzyki, można spróbować wyjść na spacer, porozmawiać z kimś bliskim. Coś, co odwróci też naszą uwagę od tego, co się w danym momencie dzieje.
Ja tak sobie wyobrażam, ponieważ zetknęłam się z takimi sytuacjami, że doraźny wysiłek fizyczny w tym momencie, spróbowanie wyjścia na powietrze, jakaś aktywność, czy ona jest w stanie w tym momencie rozładować to troszkę?
W zależności od tego, jak duży jest niepokój. Jeżeli niepokój jest bardzo nasilony i mało tego, koncentrujemy się tylko na nim, to bardzo trudno nam jest przeskoczyć na to, żeby pomyśleć sobie, ja sobie w tej chwili wyjdę i odpocznę. Jeżeli jest to niepokój, który widzimy, że narasta, jakby jesteśmy już tego doświadczeni, że to już kiedyś było, to wtedy tak, jesteśmy w stanie wyhamować przed tym najwyższym szczytem jakby tego niepokoju, jesteśmy w stanie to wyhamować przez coś, co potrafimy, co możemy, tak jak mówię, odwrócić jakby uwagę. Czyli czy wyjść na spacer, czy być może nawet spróbować jeździć na rowerze, czy jakąkolwiek inną aktywność, którą lubimy.
A jeśli już pacjent się leczy, czy pani doktor na przykład zaopatruje wtedy pacjenta w jakiś lek, który bierze w tym momencie i ten napad lęku minie w ciągu tam kilku minut czy kilkunastu minut?
Jeśli mówimy o leczeniu, to tak naprawdę leki przeciwdepresyjno-przeciwlękowe, które stosujemy tutaj w tych zaburzeniach, zaczynają działać po około 2-3 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Czyli mamy właśnie te 2-3 tygodnie, kiedy może dojść do napadu, jakiegoś niepokoju, lęku, tak? Wówczas faktycznie zabezpieczam pacjentów takimi lekami przeciwlękowymi typowo. Natomiast należy pamiętać o tym, ja o tym mówię też pacjentom, że każdy lek podawany doustnie zacznie działać po około 20 minutach, tak? 25. On nie będzie działał w momencie połknięcia. Każda tabletka tak działa, ponieważ ona musi przejść przez nasz organizm, tak? Natomiast po to mamy tutaj leczenie farmakologiczne, czyli tabletkami długoterminowo, czyli mówimy o kilku miesiącach, żeby tych napadów nie było. Czyli w momencie tych 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia, tych napadów powinno już nie być, bądź co najmniej mniej, bądź z mniejszą intensywnością.
Dobrze, a ten trzeci rodzaj zaburzeń lękowych, zaburzenia lękowe uogólnione, bo też pani wymieniła.
Tak, zaburzenia lękowe uogólnione są to zaburzenia, o których mówimy u osób około 40 roku życia bądź dalej. Są to zaburzenia, które nie charakteryzują się ani strachem, czyli fobią, ani też napadowością. Może być niewielka napadowość, natomiast jest to tak naprawdę niepokój stały, czyli ciągle jest jakiś niepokój, ciągle jest jakaś obawa.
Permanentny stan napięcia, jakby tak można by to też
wyjaśnić? Można by to tak określić, tak, że jednak jest to coś takiego, że ciągle oczekuję jakaś obawa, jakiś niepokój, ciągle odczuwam jakiś, no tak to pacjenci mówią, niepokój, czuję niepokój, nie wiem, co się ze mną dzieje, właściwie to o każdej porze dnia i nie ma tutaj na to nic wpływu, tak, ani nie ma wpływu to, czy ja jestem wesoły, czy zadowolony, to po prostu we mnie jest.
Pani doktor, czy możemy wyłapać jakąś taką wspólną przyczynę tych stanów lękowych, tych fobii, napadów lęku, lęku wyogólnionego? Czy tu się da wyłapać jakąś wspólną przyczynę, czy nie bardzo?
W psychiatrii właściwie raczej nie mówimy o wspólnych przyczynach. Często zdarza się, że jest to wieloczynnikowość, natomiast wspólnych przyczyn jest dosyć mało. Gdyby się skupić na przykład na zaburzeniach w postaci fobii, no to tutaj raczej zwracamy uwagę po części na czynniki genetyczne, po części na sytuację dojrzewania, czyli młodości, tego jak bardzo byliśmy zabezpieczeni w zaufanie, w taką miłość, dobroć, tak? Czyli coś, co nas chroni. Dzięki temu mamy większą wiarę w świat i łatwiej jest nam pójść do przodu. Nie boimy się właśnie takich małych rzeczy, aczkolwiek nie świadczy to też to, co ja mówię o tym, że ktoś, kto ma fobię, to musiało być w domu bardzo źle albo czynnik genetyczny jest duży. Tutaj jakby wieloczynnikowość jest tak ogromna, że można się gdzieś tam uchwycić czegoś udanej osoby, ale nie jest to tak, że cała populacja i z niej wybieramy kilkanaście procent i to na pewno będą osoby, które będą miały fobię.
A jeśli pacjent korzysta z terapii u psychoterapeuty, czy ta skuteczność terapii jest, jak szybka ona jest i jak trwała, o tak?
Trwała byłaby bardzo. Natomiast jeśli chodzi o szybkość, to w zależności od tego, jak bardzo nasilone są objawy, w zależności od tych trzech grup, załóżmy, które tutaj omawiałyśmy, czyli tak, jeśli mamy sytuację, że drugi, trzeci, czwarty, piąty rok, myślimy sobie, to jeszcze nie, ja nie pójdę do psychiatry czy do psychologa, bo to nie dla mnie.
I utrwalamy tę fobię.
I to utrwalamy, to znacznie trudniej później, wiadomo, odwrócić. Jak długo będzie trwać, no to właściwie można powiedzieć, że może nie tyle samo będziemy musieli przeznaczyć na psychoterapię, ale gdyby nam to trwało pół roku, rok, będzie łatwiej z tym walczyć, tak? Jeżeli trwa nam 12-15 lat, wtedy efekt będzie później osiągalny i w związku z tym może być też niższy.
A pani doktor, jeśli jakaś fobia się pojawia u małego dziecka, no nieraz jest takie potoczne powiedzenie, ach, urośnie, to mu przejdzie, w okresie dojrzewania to minie. Takie mogą być schematy myślenia. Czy one są jakby właściwe? Co robić u fobii u małego dziecka? Na przykład dziecko się boi jakichś tam robaszków.
Przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, jak reagują rodzice. Dlatego, że często rodzic pokazuje dziecku, jak żyje. I dziecko w ten sposób żyje.
Czy trzeba się bać, tak.
I dziecko w ten sposób żyje. Jeżeli ja z moim dzieckiem idę i pokazuję, o zobacz, tutaj mamy robaka, a tutaj to jest motylek, a tutaj to jest stonka, to ona bierze ją na rękę. Tak? I tak samo robi już mój starszy syn. Jeżeli jest sytuacja taka, że mama krzyczy, ojejku, co się dzieje, bo to stonka mnie atakuje, to dzieci będą również w ten sposób reagowały.
Pozwolę sobie tu dopowiedzieć ze swojego podwórka, ponieważ zajmuję się cukrzycą u dzieci i zawsze rodzicom to powtarzam, młodym mamom. Jeśli ty się boisz, to twoje dziecko też będzie się bać, prawda?
Tak, bo ma taki wzór. No. Dziecko nas obserwuje i patrzy, co się dzieje, widzi, że ktoś, kto jest dla nas autorytetem, dla tego dziecka jesteśmy autorytetem. Jeżeli się mama boi, to ja też muszę się bać, nie może być inaczej, bo nie widzi innej reakcji.
Pani doktor, to proszę jeszcze jednym zdaniem czy dwoma podsumować, jak leczymy te zaburzenia lękowe, różne rodzaje?
Zaburzenia lękowe wśród tych trzech rodzajów, które omówiłyśmy, to jeśli chodzi o zaburzenia w postaci fobii, tak jak już mówiłam początkowo, a raczej byśmy się skupili tutaj na psychoterapii, ewentualnie dodatkowo psychiatra, czyli farmakoterapia. Jeśli chodzi o zaburzenia lękowe z napadami lęku, to myślę, że pierwsze akurat powinna być psychiatria, czyli leczenie farmakologiczne, dlatego że najpierw mamy ten niepokój, które jest narastające, są napady, więc tutaj powinniśmy działać od razu, żeby pokazać pacjentowi, że jest powrót, że jest możliwość tego lepszego funkcjonowania, lepszego życia, a wtedy przechodzimy do czynników, które mogły wywoływać i tutaj już działa psychoterapeuta.
Pani doktor, przejdźmy do tematu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne jest to tak zwany zespół natręt. Jest to niestety schorzenie przewlekłe. Charakteryzuje się nawracającymi, uporczywymi myślami albo też czynnościami. Myśli takie natrętne pojawiają się stereotypowo, czyli one się powtarzają. Niestety zazwyczaj są przykre dla pacjenta. Często pacjent próbuje się im przeciwstawiać, bo nie chce tych przykrych myśli. Niestety to nie pomaga, tylko nawet pogłębia i są coraz częstsze. Do myśli. Mogą dołączyć się bądź nie muszą, bo mogą być tylko zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ale skupione na myślach, czyli na tych obsesjach. Natomiast jeżeli dołączają się zaburzenia zachowania, to mówimy tu o zaburzeniach kompulsyjnych, czyli to, co jest przykre, no to jeszcze tą czynność wykonujemy. I tak, przykładem może być, że ktoś musi umyć ręce, bo ma poczucie, że są brudne. I ma te myśli 20, 30, 40 razy. W końcu mówi, dobrze, ja umyję. Tylko okazuje się, że on ma te myśli 20, 30, 40 razy w ciągu 5 minut. I jak skończy myć, to zaczyna się na nowo. Tak? Czyli okazuje się, że mycie tych rąk stanowi 1/3 dnia. No to jest przykład zaburzeń związanych z czystością. Są różne rodzaje zaburzeń czynności natrętnych, czy to może być czynność układania. Ktoś musi mieć wszystko symetrycznie poukładane, ale to nie jest tak, że musi mieć poukładane i on ułożył raz i sobie idzie, bo jest w szafie, super, tylko zaczyna układać na nowo. Ułożone i musi układać to ponownie, bo ponownie te myśli wracają, że coś jednak odstaje, jakiś tam milimetr i na nowo
czyli
trzeba całą czynność
przymus
wykonać.
Istnieje, tak?
Cały czas jest w głowie. I jak jest, to znaczy często jest tak, pacjenci tak to określają, że kiedy przełożą tę myśl na czynność, prawdopodobnie samo to, że zaczynamy coś działać, zmniejsza troszeczkę napięcie, które jest w nas, zmniejsza te myśli. Ale kiedy skończymy wykonywać czynność, może powracać. Może być tak, że będzie powracało, tak jak mówię, co 10-15 minut. Może być tak, że będzie powracać 3-4 razy na dobę. Jednak najczęstsze jest to, że to powraca w ciągu doby. To nie jest tak jak z napadami niepokoju, które mogą być, nie muszą. Tutaj ta czynność, te myśli są tak intensywne, Że to powtarza się na pewno w ciągu doby co najmniej kilkanaście razy.
Pani doktor, dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje w głowie człowieka, że tak się dzieje? Proszę to powiedzieć jakimiś dostępnymi słowami, bo na pewno to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ale skąd takie coś?
Takie sytuacje mogą się dziać właściwie tutaj, jeśli mówimy o predyspozycjach, to niestety te predyspozycje genetyczne tutaj akurat faktycznie są potwierdzone. Faktycznie mówimy tutaj też o tych zaburzeniach gdzieś z grupy hormonów serotoninowych, czy z grupy zaburzeń w ogóle serotoninowych, dopaminergicznych, czy glutaminergicznych.
Czyli mediatory chemiczne jakieś, tak?
Tak, to nazwijmy.
Możemy to nazwać, tak?
I gdzieś zaburzenia na poziomie, tak jak mówimy tutaj, tych receptorowych, zaburzenia na poziomie genetycznym. Oczywiście to, co w zaburzeniach lękowych, czyli znowu mówimy o tym, jak czujemy się bezpieczniej, czy teraz, czy wcześniej. Nawet niekoniecznie jest to świadome gdzieś, tak? To nie musi być świadome, tak? I poczucie jakiegoś niepewności, zagrożenia. Całość znowu wieloczynnikowo może spowodować wystąpienie takich objawów.
W związku z tym leczenie?
Jeśli chodzi o leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, niestety nie należy ono do najłatwiejszych. Dlatego, że bardzo rzadko, bynajmniej z mojego doświadczenia, wynika, że mamy możliwość przeprowadzenia tylko samej psychoterapii, bądź tylko samej farmakoterapii. Musi być działanie. Tutaj musi być współdziałanie. Pacjent, psychiatra i psychoterapeuta. Oczywiście psychoterapia polegająca na tym, żeby jak najmniej koncentrować się na tych myślach natrętnych, tak? I jak najmniej wykonywać tych czynności, a zarazem robić czynności, które będą powodowały jakieś zmniejszenie napięcia, bądź nawet o poczucie ulgi. Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, zaczynamy od leczenia lekami z grupy SSRI, czyli tymi, które są odpowiedzialne za poprawienie naszej ilości serotoniny. I tutaj te leki stosujemy właściwie w każdej sytuacji, kiedy pacjent zgłasza się do psychiatry, jak również możemy stosować leki przeciwpsychotyczne w małych dawkach, no po to, żeby gdzieś tam uzupełniać te pozostałe glutaminergiczne, dopaminergiczne.
Szanowni słuchacze, myślę, że na dzisiaj tych informacji chyba wystarczająca dawka, dosyć trudne problemy pani doktor poruszyła, pokazała je w sposób taki jasny i przede wszystkim pokazała też, jak możemy no, próbować konsekwentnie tego rodzaju schorzenia leczyć przy pomocy lekarza psychiatry, wizyty u lekarza psychiatry, który zaleca odpowiednie leczenie farmakologiczne, ale również psychoterapeuta tutaj wchodzi w grę i ta skuteczność leczenia przez psychoterapeutę jest duża. Proszę powiedzieć, tak z praktycznego punktu widzenia, czy psychoterapia daje dużą skuteczność?
Psychoterapia daje dużą skuteczność w momencie, kiedy współpracujemy, czyli jeżeli pacjent współpracuje z psychoterapeutą, jak najbardziej, wówczas jest to bardzo dobry efekt tego leczenia.
A myślę, że jest to trudna współpraca, ale jeśli pacjent jej nie podejmie, to nie będzie sukcesu. Tutaj jest sukces trzech osób: psychiatry, psychoterapeuty i przede wszystkim pacjenta. Musi chcieć.
Tak, dlatego mówię o tym, że pacjent musi chcieć, bo to nie jest łatwe. Często właściwie przeciwstawia się sobie temu, co się z nim dzieje i musi z tym walczyć, ale dzięki temu efekt długoterminowy na pewno uzyskuje.
Pani doktor, dziękuję za dzisiejszy program. A Państwa już zapraszamy za miesiąc. Ponownie gościem będzie pani doktor Anastazja Siwak-Kwiasowska, psychiatra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia Państwu.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.